Witam pana premiera.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj związki zawodowe z Uniwersytetu organizują protest przeciwko pana reformie.
Szanuję każdą formę debaty publicznej, a protest jest też jakimś głosem w tej dyskusji. Szkoda, że formułowany jest tak późno, bo bardzo szeroka debata nad nową ustawą trwała już praktycznie 2,5 roku. Przeanalizowaliśmy mnóstwo argumentów, mnóstwo wątpliwości, w tym także te, które podnoszą dzisiaj związkowcy w Białymstoku.
Bo związkowcy boją się zwolnień. Szczególnie to dotyczy pracowników administracyjno-technicznych tego rodzaju placówek.
Nie rozumiem tego lęku, dlatego że ustawa pozostawia tutaj całkowitą autonomię uczelni. O tym, czy będą zwolnienia, czy nie, będą decydowały władze uczelni.
To, co ja chcę zrobić. Boją się połączenia i w wyniku tego połączenia Politechniki z Uniwersytetem część ludzi może stracić pracę.
To, co ja chcę zrobić, to ograniczyć liczbę bezsensownych, biurokratycznych przepisów. Być może w ślad za tym tu i ówdzie zniknie jakieś stanowisko administracyjne, no ale chyba nikt tego nie będzie żałował. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie Uniwersytetu z Politechniką, to będzie w pełni autonomiczna decyzja społeczności akademickich obu uczelni. Od początku mówiłem, że rząd nie zamierza w tej sprawie wywierać jakiegokolwiek nacisku. Owszem, stosujemy pewne zachęty finansowe. Jeżeli Politechnika i Uniwersytety zdecydowałyby się połączyć, to ja dysponuję łączną kwotą 250 milionów, z czego znacząca część, nawet więcej niż 1/3, mogłaby trafić do Białegostoku. Ale
to jest ta marchewka.
To jest ta marchewka, nie ma kija. Nie ma kija, to od razu
chcę zadeklarować. No kij jest, bo na przykład w kończącym się roku akademickim Politechnika ma mniejsze finansowanie, na przykład.
No, ale to wynika nie z nowej ustawy, no nie, tylko oczywiście. Z tego, że maleje liczba studentów, a z drugiej strony nie wszystkie uczelnie osiągnęły odpowiednio wysokie wyniki badań naukowych. W związku z tym kryteria są zobiektywizowane, takie same dla wszystkich uczelni akademickich w Polsce. I są uczelnie takie jak Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, które wypadają znakomicie. Są takie, które ostatnio miały trochę kłopot z utrzymaniem wysokiego poziomu. Jestem przekonany, że dzięki nowej ustawie, nowym zasadom finansowania uczelni, wszystkie polskie uczelnie będą podnosić poziom.
Premier Morawiecki w Białymstoku powiedział, że rząd nie dopuści do likwidacji takich uczelni jak na przykład te w Białymstoku, bo one są w regionach potrzebne. Czy w ustawie zatem nie można by było zapisać, że tego rodzaju placówki w każdym województwie, jeśli chce być województwem, powinny istnieć, bo jest bardzo ścisły związek, bardzo ścisła korelacja pomiędzy jakością środowiska akademickiego a rozwojem gospodarczym danego regionu.
Najpierw słowo o tej likwidacji uczelni publicznych. Moim zdaniem nie powinniśmy likwidować żadnej uczelni publicznej w Polsce. Nie tylko uczelni w Białymstoku, więc w dużym mieście wojewódzkim, ale nie ma też powodu, żeby znikała jakakolwiek z regionalnych czy subregionalnych uczelni, takich jak na przykład Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Osobna sprawa to uczelnie niepubliczne, prywatne. One się utrzymują z czesnego i tutaj działają mechanizmy rynkowe, na pewno w warunkach niżu demograficznego wiele uczelni prywatnych zniknie. A co do pańskiego postulatu, to mnie się wydaje, że to jest postulat całkowicie zbyteczny, bo jest rzeczą samo przez się oczywistą, że takie miasta jak
Białystok... No ale dla środowiska akademickiego nie jest to oczywiste i między innymi z tego powodu jest protest w Białymstoku, że nowa ustawa może doprowadzić do takiej sytuacji, że ośrodki akademickie w Białymstoku choćby zostaną zmarginalizowane.
Jest odwrotnie. Gdybyśmy nie zmienili ustawy, to na mocy starych przepisów przesądzających o tym, że na przykład uczelnie są finansowane w zależności od liczby studentów, a wiadomo, że mamy niż demograficzny, to te stare, czyli obecnie jeszcze obowiązujące przepisy są zagrożeniem dla uczelni. Nowa ustawa jest szansą dla wszystkich ambitnych uczelni. No tyle tylko, że nie można być nastawionym na utrzymanie status quo. Ja zresztą rozmawiałem wielokrotnie.
Ambicji nie da się uchwalić w ustawie.
Ale rozmawiałem wielokrotnie z oboma panami rektorami, przepraszam, z całą trójką rektorów. Rozmawiałem z pracownikami, senatami w uczelni. Jestem przekonany, że ośrodek akademicki w Białymstoku nie tylko przetrwa, bo to jest rzecz zupełnie bezdyskusyjna, ale dzięki nowej ustawie się wzmocni.
Jak przekonać ludzi, że to, co pan mówi, że pana zapewnienia będą skuteczne?
Polityk może przekonywać innych tylko przez fakty. Ustawa zostanie wkrótce uchwalona, wierzę w
kiedy?
To. albo na najbliższym posiedzeniu Sejmu, albo co bardziej prawdopodobne na następnym, ale jeszcze przed wakacjami wejdzie w życie. I umówmy się, panie redaktorze, na rozmowę za rok. Przekonamy się obydwaj, na ile moje deklaracje były wiarygodne. A co najważniejsze, przekonają się mieszkańcy Białegostoku i Podlasia. Tutaj na antenie Radia Białystok mogę złożyć solenną obietnicę, że uczelnie w województwie podlaskim, te państwowe uczelnie, nie tylko przetrwają, ale zobaczy pan redaktor, gotów jestem się założyć, wzmocnią się.
To się umawiamy już za rok, panie premierze. A teraz wybory samorządowe. Kwestia kandydatury pana posła Żalka w Białymstoku. Nie budzi żadnych kontrowersji, bo różne są opinie docierające.
Nie, nie budzi żadnych kontrowersji. Mnie akurat nie było na konferencji prasowej, w której pan prezes Kaczyński przedstawiał kandydatów. Ja byłem w tym czasie na czele delegacji rządowej w Stanach Zjednoczonych, ale to są wspólne decyzje Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz mojego ugrupowania, czyli Porozumienia. Jacek Żalek jest kandydatem całej Zjednoczonej Prawicy.
I tutaj żadnych kontrowersji nie będzie, wycofywania się?
Nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Co prawda nie ma jeszcze kampanii wyborczej. Pan poseł Żalek czeka z rozpoczęciem kampanii na ogłoszenie terminu wyborów, czyli chce postępować w zgodzie, w 100% w zgodzie z przepisami prawa, ale jednoznacznie chce zdementować pogłoski, jakoby możliwa była tutaj jakakolwiek roszada. Nie. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku jest pan poseł Jacek Żalek. Co więcej, uważam, że mimo tych sondaży, które dzisiaj czynią faworytem obecnego prezydenta, pana prezydenta Truskolaskiego, ostatecznym zwycięzcą będzie Jacek Żalek.
Czemu tak długo czekamy na ogłoszenie wyborów i utrzymujemy taką fikcję? Część kandydatów nie prowadzi kampanii, część ją już prowadzi. Czy nie można by jakoś tych fikcji zacząć sankcjonować?
To trzeba byłoby pewnie po raz kolejny zmieniać ordynację wyborczą, bo rzeczywiście pan redaktor ma rację. W momencie, gdy kandydatury są ogłaszane, to już trudno mówić o tym, że kandydaci nie prowadzą kampanii. Niektórzy, widać to wyraźnie po Warszawie, prowadzą kampanię pełną gębą, ale jeżeli pan mnie pyta, dlaczego pan premier Morawiecki nie ogłasza terminu wyborów, no to są pewne przepisy, które obowiązują tak, że premiera w lipcu poznamy termin wyborów, wtedy też rozpocznie się formalna kampania wyborcza.
Ale pewnie dyskutowaliście w rządzie, który termin byłby najlepszy?
Szczerze mówiąc, to w ogóle nie jest przedmiotem obrad czy namysłu rządu. To są pewne ustalenia polityczne. Ja powiem tylko tyle, że moim zdaniem wybory nie powinny odbywać się 11 listopada, zwłaszcza, że to jest szczególne święto, szczególna rocznica stulecia odzyskania niepodległości. Czyli gdyby pan premier Morawiecki pytał mnie o zdanie, a pewnie w jakimś momencie będzie swoją decyzję konsultował, no to proponowałbym, żeby wybory odbyły się w takich terminach, żeby ani pierwsza, ani druga tura nie wypadła 11 listopada.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.